audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam z Darmstadt. W przedświątecznej atmosferze chcemy pochylić się nad nauczaniem Benedykta XVI. Przypominamy sobie hasło: kto nie daje Boga, ten daje zawsze za mało. I Jezus Chrystus jest tym, który przyniósł nam Boga od początku do końca. Sam jest Bogiem i swoim Synom przynosi nam swoją obecność, jakby sam chciał osobiście, stawiając przed naszymi oczyma Dzieciątko Jezus, powiedzieć: zobacz, jak ja jestem pokorny. Zobacz, ile zrobiłem dla Ciebie, żeby być blisko Ciebie. Ile ja wziąłem na siebie, dzisiaj właśnie o tym szerzej sobie będziemy mówić, abyś zrozumiał, że traktuję Ciebie jak najbardziej poważnie i moja miłość nie ma granic. Benedykt XVI w swoich rozważaniach bożonarodzeniowych, adwentowych, jest taka medytacja bardzo ciekawa na temat drzewa genealogicznego, które zapisał święty Mateusz. Jak słuchamy, czasem jest święta, to może się nudzimy, stojąc w kościele, że to jest tak długie, rodowód Jezusa Chrystusa i tam są prawie że sami mężczyźni po kolei wymieniani. Na końcu jest Jezus jako ten, który bierze na siebie wszystko. Ale co ciekawe, pojawiają się tam cztery kobiety. I ich historia życia nie jest, jeśli tak można powiedzieć, szlachetna, ale pokazuje, że Bóg grzeszność, brud i ciemność potrafi zamienić w łaskę. Okazuje się, że historia najbardziej, jeśli tak to można powiedzieć, zabrudzona grzechem, splamiona złem, staje się nagle historią łaski, historią ocalenia i zbawienia. Posłuchajmy tutaj w tym Benedykta XVI. Drzewo genealogiczne, od którego święty Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię, pokazuje Jezusa jako człowieka, który włączony jest w ludzkie dzieje z ich wzlotami i upadkami, jako owoc długiej drogi, której najgłębszym celem było doprowadzenie do narodzin Jezusa. I potem pokazuje, że ono się zaczyna od Abrahama, do Dawida, i można było powiedzieć, że właśnie ta ilość mężczyzn pokazuje, że oto mężczyźni mają w tej historii ludzkiej też, szeroko rozumianej, bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Owszem, ale nigdy nie pomijajmy tego, co tak pięknie uczynił właśnie Mateusz. Wszczepił cztery kobiety. Można powiedzieć, że z nimi historia jest jakby bardziej przykra. Ale nagle pokazuje tenże Mateusz, że mimo wszystko właśnie Chrystus swoją obecnością bierze to, co brudne. Tu historia zaszczytnych mężczyzn, Abraham, Dawid, to wszystko się ładnie układa w jeden wielki schemat i można powiedzieć, że te kobiety jakby brudzą ten schemat. Jakby one niszczą tą przepiękną historię i może Mateusz powinien nie pisać czy nie nadmieniać o nich, a jednak czyni inaczej. Mateusz, ewangelista, wymienia cztery inne kobiety, z którymi związane jest coś przykrego. Są to kobiety, które naruszają czystość drzewa genealogicznego i które uznawane były za skazy w dziejach Izraela. O tych kobietach, to jest bardzo ciekawe, kochani, raczej milczano. Owszem, mówiono na przykład o Sarze, Rebece, Lei czy Rachel, one były wielkimi matkami pokoleń Izraela, a o tych pomijano. Mateusz czyni celowo. Przytacza osoby, które może nie są zaszczytne, ale jednak to właśnie takie, a nie inną historię Bóg przyjmuje na siebie. Święty Mateusz wyjaśnia nam to, co uczynił swoim przewodem, motywem Ewangelii. Ostatni będą pierwszymi. U Boga ludzkie miary zostają odwrócone. Bóg wybrał to, co słabe, ponieważ są to grzeszne kobiety. Ich włączenie w drzewo genealogiczne przemienia je w drzewo łaski. I w tym momencie coś jest pięknego. Drzewo uschłe, drzewo obumarłe, drzewo nie wydające owoców, Chrystus przemienia w drzewo łaski. I w ten sposób Bóg pochyla się nad grzesznikiem. Nie tylko ci są ważni, którzy w tej historii Izraela nagle dokonali coś niebywale wielkiego, ale także i te kobiety, które swoją historią nie mają się z czego szczycić. Ale nagle Bóg właśnie je wszczepił ten swój święty plan wspólnoty z Boga. Przyglądając się bliżej, pisze Benedykt XVI, stwierdzamy, że grzech, o który tu chodziło we wszystkich przypadkach, był grzechem mężczyzn, a nie kobiet. To jest bardzo ciekawe, jakbyśmy przeanalizowali, za chwilę sobie przeanalizujemy wszystkie te historie. Charakterystyczną kolejną cechą było, że one nie były Żydówkami. Że to właśnie one, poganki, pojawiają się w punktach zwrotnych dziejów Izraela, także je można słusznie uznać za matki Królestwa Izraelskiego. I to jest niesamowite, że to, co wydawało się zanieczyszczeniem naszego świętego narodu wybranego, nagle Bóg oczyścił i jeszcze pokazał jako miejsce swojego działania. Dla przykładu, Rahab to była jawno grzesznica, która zwiadowcą izraelskim otwiera drogę do Jerycha, otwierając tym samym bramę do ziemi obiecanej. Czyni to, gdyż wierzy Bogu tych obcych ludzi, dlatego w Nowym Testamencie jest przedstawiana jako matka wiary i matka dobrych dzieł. W starożytnym kościele owa pogardzana grzesznica, której dom stał się mimo wszystko mieszkaniem Izraela i drogą do wzięcia w posiadanie ziemi obiecanej, przedstawiana jest jako typ kościoła pogan. Jest obrazem kościoła, który powstał z brudu pogaństwa i w swojej tęsknocie za zbawieniem otwiera drzwi zwiadowcom Boga, apostołom, którzy nie znaleźli schronienia w Izraelu, dzięki czemu świat staje się świętą ziemią wiary. Brudna gospoda przemienia się w święty dom wspólnoty z Jezusem Chrystusem. Przepiękna teologia. Kobieta, która obcym ludziom nagle otwiera. Jakże często Benedykt XVI w swoich katechezach czy w swoich książkach mówi o takim szczerym otwarciu, żeby powiedzieć sobie, a może to jest jednak prawda, a może w tym kościele rzeczywiście jest obecny Bóg. Takiej dobrej woli, tak jak było to w życiu Rahab. Kolejna kobieta. Rut to była poganka, która była związana z Izraelem przez małżeństwo, ale po śmierci swojego męża miała taką możliwość powrócenia do ojczyzny. Ale to właśnie ona, właśnie w nędzy Izraela i biedzie swojej teściowej postanowiła pozostać, gdyż słowa wypowiedziane podczas zaślubin pozostały w niej nadal żywe. Twój Bóg jest moim Bogiem. Ona została ze względu na Boga. Uznała, że wartość jego odkrywając w swojej historii, nawet jako poganka, przyłączyła się do Boga Izraela i w ten sposób też się stała matką rodu Dawida. Betrzeba to była żona Uriasza. Należała ona do ludu Chetytów. Pamiętamy tą historię, jak Dawid się zafascynował podczas, no co tu powiedzieć, leniuchowania i próżniactwa. Sprowadził ją, spłodził jej syna, jej męża, wysłał na najgorsze miejsce pole walki, aby tam został ugodzony śmiertelnie. Potem ta historia z Natanem, który mu mówi poprzez przypowieść, co on dokonał. Uderza do jego sumienia. Betrzeba kilkakrotnie jest pokazana jako matka Salomona. A ten Salomon jest przecież poprzednikiem Jezusa Chrystusa. Kolejną kobietą jest Tamar. Ona podstępem wymusza od Judy prawo do potomstwa. Królestwo zostaje związane z pokoleniem Judy, przez co może się spełnić błogosławieństwo Jakuba. Nie zostanie odjęte berły od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Znaczy, że Bóg jakby, że ciągłość zostaje zachowana i ta kobieta Tamar, dla Żydów genealogia, historia, ciągłość, przekazywanie, to jest tożsamość, to jest wpisane w ich geny, że Bóg zachowując pewną ciągłość, mówi o swojej wierności, potwierdza swoją wierność. Zatem drzewo genealogiczne, które na pierwszy rzut oka jest drzewem Abrahama, Dawida, dzięki łasce Boga stają się drzewem Kościoła, który jest założony z Żydów i pogan. Wskazuje na to, co ma nadejść. na kościół narodów. Można by powiedzieć, że owe cztery kobiety usuwają w cień całą z pozoru ważną historię mężczyzn. To one są właściwymi zwornikami tego drzewa i w ten sposób z genealogii rzekomo męskich dokonań staje się genealogią wiary i łaski. Na wierze tych kobiet opiera się to, co istotne w owych dziejach – trwałość obietnicy. To właśnie to jest zdumiewające, że Bóg do wykonania swoich obietnic posługuje się słabymi, kruchymi, nędznymi narzędziami, tak jak choćby święty Józef. A jednak, żeby jeszcze bardziej pokazać swoją wspaniałość i swoje działanie. Tym samym przy wszystkich różnicach możemy zobaczyć związek z piątą kobietą, do której wszystko zmierza, z Maryją. Jakoż mało może wspólnego ma Maryja i te kobiety, ale tak jak pod krzyżem jest Maryja i Maria Magdalena, też są kobiety, to jest pierwszy kościół. Maryja nie rości sobie prawa tylko i wyłącznie do bliskości Jezusa. Ona ciągle zaprasza, mimo że wie, jaka nasza jest historia. W tym ostatnim decydującym punkcie ukazuje się pełny wymiar historii zbawienia. Wcześniej poszczególne imiona połączone były przez słowo zrodził. Jak mamy tam przedstawioną tę genealogię, to jest powiedziane, że właśnie jakby Abraham zrodził, dalej zrodził. Tymczasem na zakończenie tej historii genealogii ewangelista Mateusz nie mówi o zrodzeniu, lecz Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Józef nie zrodził Jezusa, lecz był jedynie mężem Maryi. Jezus należy do tej genealogii wyłącznie za sprawą owej przynależności prawnej, a nie z powodu więzi biologicznej. To On jest rzeczywistym, prawnym właścicielem tego drzewa. Dla Izraela decydujące rzeczywiste było zawsze pochodzenie prawne, a nie biologiczne. Poprzez to prawo Stary Testament należy do Jezusa. Żebyśmy zrozumieli, to jest mistrzostwo Mateusza i Ewangelisty. On w całej tej historii skoncentrował cały Stary Testament. I na tym polega wydarzenie narodzin. Dzięki nowemu początkowi, jaki dała zgoda Maryi. Mamy tutaj do czynienia z nowym początkiem. Ten prawdziwy początek, do którego ostatecznie wszystko zależy, dokonuje się przez wiarę dzięki wypowiedzeniu tak przez Maryi. Ten początek jest zapowiedziany w tym, co zawsze było w Izraelu rzeczywistym początkiem. W wierze matek, w wierze ludzi obcych. I to pokazuje nam wspaniałość Ewangelii, która może czasem się czujemy tacy dalecy od Pana Boga. Przez pracę, przez zajęcia, to wydaje nam się takie obce. Nasz styl życia jest czasem taki bardzo mocno, nawet nie w moralnym sensie, tylko pogański, ale taki, że nagle nasza kultura mentalna, myślimy po pogańsku, po świecku, tylko w kategoriach ludzkich. To nie oznacza, że od naszej historii Bóg się odwrócił, czy On zupełnie nie ma już zamiaru mieć nic z nami do czynienia. W ten sposób Ewangelia otwiera przed nami to, co pozornie jest nam dalekie. Ten początek może być zawsze obecny. Dzięki niemu związek z Jezusem, jedność z Nim, narodzenie Boga w naszym życiu jest zawsze możliwe. Wejdźmy w Fiat Maryi, która jest przestrzenią, w którą zawsze możemy wkroczyć, przestrzenią, do której nas ciągle zaprasza Ewangelia. To tam, w tym Fiat, mamy do czynienia z początkiem, tam dotykamy wcielenia Pana, o którym mówi nam Ewangelia. Tam spełnia się też prośba, którą wyraża modlitwa przeznaczona na dzień narodzin, abyśmy wraz z Chrystusem i w Chrystusie uczestniczyli w życiu Boga. Po to przyszedł Chrystus, czego bardzo serdecznie sobie i Wam życzę, abyśmy to przyjęli, że to, co w Chrystusie zawiera się całe bóstwo Pana Boga, że to, co w Nim rzeczywiście jest obecne, to żywy Bóg. Zaprośmy narodzonego Chrystusa w nasze progi przez swoje własne fiat. W tej adwentowej godzinie zrozummy, że Bóg wyciąga do nas swoją łaskawą dłoń i przemienia historię pogańską ze świetczałą w historię zbawienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.